Rozdział 18. Znak zapytania. Pan Rzecki istotnie nie domagał. Według własnej opinii z powodu braku zajęcia, według Szumana z powodu sercowej choroby, która nagle rozwinęła się w nim i szła dosyć szybko pod wpływem jakichś zmartwień. Zajęć miał niewiele. Z rana przychodził do sklepu niegdyś Wokulskiego, obecnie Szlangbauma, lecz bawił tam, dopóki nie zaczęli się schodzić subiekci, a nade wszystko goście. Goście bowiem, nie wiadomo nawet dlaczego, przypatrywali mu się ze zdziwieniem, a subiekci dziś, z wyjątkiem pana Zięby, starozakonni, nie tylko nie okazywali mu szacunku, do którego przywykł, ale nawet wbrew upomnieniom Szlangbauma traktowali go w sposób lekceważący. W tym stanie rzeczy pan Ignacy coraz częściej myślał o Wokulskim. Nie z racji, ażeby lękał się jakiegoś nieszczęścia, ale od tak sobie. Z rana około 6 myślał, czy Wokulski wstaje, czy śpi o tej porze i gdzie jest. W Moskwie, czy może już wyjechał z Moskwy i dąży do Warszawy. W południe przypominał sobie te czasy, kiedy prawie nie było dnia, żeby Stach nie jadł z nim obiadu. Wieczorem zaś, szczególniej kładąc się do łóżka, mówił: zapewne Stach jest u Suzina, to dopiero używają. A może wraca w tej chwili do Warszawy i w wagonie zabiera się do spania? Ilekroć zaś wszedł do sklepu, a robił to po kilka razy na dzień, mimo niechęci subiektów i drażniącej grzeczności Szlangbauma, zawsze myślał, że jednak za czasów Wokulskiego było tu inaczej. Martwiło go, ale tylko trochę, że Wokulski nie dawał znać o sobie. Uważał to przecież za zwykłe dziwactwo. Nie bardzo rwał się on do pisania, kiedy był zdrów, więc cóż dopiero teraz, kiedy jest tak rozbity, myślał: oj, te baby, te baby. W dniu nabycia przez Szlangbauma sprzętów i powozu Wokulskiego, pan Ignacy położył się do łóżka. Nie dlatego, ażeby miało mu to robić przykrość, bo przecie powóz i zbytkowne sprzęty były rzeczami wcale niepotrzebnymi, ale dlatego, że podobne sprawunki robią się tylko po ludziach już umarłych. No, a Stach, dzięki Bogu, jest zdrów, mówił do siebie. Pewnego wieczora, kiedy pan Ignacy, siedząc w szlafroku, rozmyślał, jak to on urządzi sklep Mraczewskiemu, ażeby zakasować Szlangbauma, usłyszał gwałtowne dzwonienie do przedpokoju i szczególny hałas w sieni. Służący, który już zabierał się do spania, otworzył drzwi. — Jest pan? — zapytał głos znany Rzeckiemu. — Pan chory. — Co to chory? Kryje się przed ludźmi. — Może, panie radco, zrobimy subiekcję? — odezwał się inny głos. — Co to subiekcje? Kto nie chce mieć subiekcji w domu, niech przychodzi do knajpy. Rzecki podniósł się z fotelu, a jednocześnie ukazał się we drzwiach jego sypialni radca Węgrowicz i ajent Szprot. Spoza nich wychylała się jakaś kudłata głowa i oblicze nie pierwszej czystości. Nie chciała przyjść góra do Mahometów, więc Mahometi przyszli do góry, zawołał radca. Panie Rzecki, panie Ignacy, co tam najlepszego wyrabiasz? Przecież od czasu, jakeśmy pana ostatni raz widzieli, odkryliśmy nowy gatunek piwa. Postaw tu, kochanku, i zgłoś się jutro, dodał, zwracając się do zasmolonego kudłacza. Na to wezwanie kudłaty człowiek ubrany w wielki fartuch postawił na umywalni kosz wysmukłych butelek i 3 kufle. Potem zniknął, jak gdyby był istotą złożoną ze mgły i powietrza, nie zaś z 200 funtów ciała. Pan Ignacy zdziwił się na widok wysmukłych butelek. Uczucie to jednak nie łączyło się z żadną przykrością. Na miłość boską, cóż się z panem dzieje? Zaczął znowu radca, rozkładając ręce, jakby cały świat chciał ogarnąć w jednym uścisku. Tak dawno nie byłeś pan między nami, że Szprot nawet zapomniał, jak wyglądasz. A ja pomyślałem, że zaraziłeś się od swego przyjaciela, co to ma bzika. Rzecki sposępniał. Więc właśnie dziś, prawił radca, kiedy na pańskim przyjacielu wygrałem od Deklewskiego kosz piwa nowej marki, mówię do Szprota: wiesz pan co? Zabierzmy piwo i chodźmy do starego, a może się chłop rozrusza. Cóż to, nawet nie prosisz nas, ażebyśmy usiedli? Ależ, bardzo proszę, odpowiedział Rzecki. I stolik jest, mówił radca, oglądając się po pokoju, i miejsce widzę zaciszne. My tu będziemy mogli złazić się do chorego na partyjkę co wieczór. Szprot, dobądź synu trybuszonik i zabierz się do szkliwa. Niech poczciwiec zaznajomi się z nową marką. Jakiż to zakład wygrał radca? Zapytał Rzecki, któremu znowu fizjognomia zaczęła się wyjaśniać. Zakład o Wokulskiego? Widzisz pan, było tak. Jeszcze w styczniu roku zeszłego, kiedy to Wokulski awanturował się po Bułgarii, ja powiedziałem do Szprota, że pan Stanisław jest wariat, że zbankrutuje i źle skończy. Tymczasem dzisiaj, wyobraź sobie, Deklewski utrzymuje, że to on to powiedział. Naturalnie założyliśmy się o kosz piwa. Szprot rozstrzygnął na moją stronę i jesteśmy u ciebie. W ciągu tego wyjaśnienia pan Szprot ustawił na stole 3 kufle i odkorkował 3 butelki. No, tylko spojrzyj, panie Ignacy, mówił radca, podnosząc napełniony kufel. Kolor starego miodu, piana jak śmietana, smak 16-letniej dziewczyny. Skosztujże, co to za smak i co to za posmak. Gdybyś zamknął oczy, przysiągłbyś, że to jest ale. O, uważasz? Ja powiadam, że przed takim piwem należałoby płukać usta. Powiedz, że sam, piłeś kiedy coś podobnego? Rzecki wypił pół kufla. Dobre, rzekł. Skądże jednak przyszło radcy do głowy, że Wokulski zbankrutował? Bo nikt w mieście nie mówi inaczej. Przecież człowiek, który ma pieniądze, sens w głowie i nikogo nie zarwał, nie ucieka z miasta, Bóg wie gdzie. Wokulski wyjechał do Moskwy. Tere ferera. Tak wam powiedział, ażeby zmylić ślady. Ale sam się złapał, skoro wyrzekł się nawet swoich pieniędzy. Czego się wyrzekł? Spytał już rozgniewany pan Ignacy. Tych pieniędzy, które ma w banku, a nade wszystko u szlangbauma. Przecież to razem wyniesie ze 2 × 100 000 rubli. Kto więc taką sumę zostawia bez dyspozycji? Po prostu rzuca ją w błoto. Ten jest albo wariat, albo zmajstrował coś takiego, że już nie czeka na wypłatę. W całym mieście rozlega się tylko jeden głos oburzenia przeciw temu, że go nie nazwę właściwym imieniem. Radco, zapominasz się, zawołał Rzecki. Rozum tracisz, panie Ignacy, ujmując się za takim człowiekiem, odparł gwałtownie radca. Bo tylko pomyśl, pojechał po majątek gdzie? Na wojnę turecką. Na wojnę turecką. Czy rozumiesz doniosłość tych słów? Tam zrobił majątek, ale w jaki sposób? Jakim sposobem można w pół roku zrobić 500 000 rubli? Bo obracał 10 000 000 rubli, odparł Rzecki, więc nawet zrobił mniej, niż by mógł. Ale czyje to były miliony? Suzina, kupca, jego przyjaciela. Otóż to, ale mniejsza, przypuśćmy, że w tym razie nie zrobił żadnego świństwa. Co to jednakże za interesa prowadził on w Paryżu, a później w Moskwie, na czym również grubo zarobił? A godziło się to zabijać krajowy przemysł, ażeby dać 18% dywidendy kilku arystokratom dla wkręcenia się pomiędzy nich? A pięknie to sprzedawać całą spółkę Żydom i nareszcie uciekać, zostawiając setki ludzi w nędzy lub w niepewności? To tak robi dobry obywatel i człowiek uczciwy? No, pijże, panie Ignacy, zawołał, trącając jego kufel swoim. Nasze kawalerskie, panie Szprot, pokaż, co umiesz. Nie kompromituj się przy chorym. Hola, odezwał się doktor Szuman, który od kilku chwil stał na progu, nie zdejmując kapelusza z głowy. Hola, a cóż to wy, moi panowie, jesteście ajentami domu pogrzebowego, że mi w taki sposób urządzacie pacjenta? Kazimierz, zawołał na służącego, wyrzuć mi te butelki do sieni. A panów proszę, ażebyście pożegnali chorego. Szpital, choćby na jedną osobę, nie jest knajpą. To pan tak wykonujesz moje zlecenia? Zwrócił się do Rzeckiego. To pan, mając wadę serca, będziesz mi urządzał pijatyki? Może jeszcze zaprosicie sobie dziewczęta? Dobrej nocy panom, rzekł doradcy i Szprota. A na drugi raz nie otwierajcie mi tu piwiarni, bo was zaskarżę o zabójstwo. Panowie radca Węgrowicz i ajent Szprot wynieśli się tak szybko, że gdyby nie gęsty dym ich cygar, można by myśleć, że nikogo nie było w pokoju. Otwórz okno, mówił doktor do służącego. Oj, to, dodał patrząc ironicznie na Rzeckiego. Twarz w płomieniach, oczy szkliste, pulsa biją tak, że słychać na ulicy. Słyszałeś pan, co on mówił o Stachu? Spytał Rzecki. Ma rację, odparł Szuman. Całe miasto mówi to samo, chociaż myli się tytułując Wokulskiego bankrutem, bo on jest tylko półgłówkiem z tego typu, który ja nazywam polskimi romantykami. Rzecki patrzył na niego prawie wylękniony. Nie patrz pan tak na mnie, ciągnął spokojnym głosem Szuman. Raczej zastanów się, czy nie mam racji. Wszakże ten człowiek ani razu w życiu nie działał przytomnie. Kiedy był subiektem, myślał o wynalazkach i o uniwersytecie. Kiedy wszedł do uniwersytetu, zaczął bawić się polityką. Później, zamiast robić pieniądze, został uczonym i wrócił tu tak goły, że gdyby nie Minclowa, umarłby z głodu. Nareszcie zaczął robić majątek, ale nie jako kupiec, tylko jako wielbiciel panny, która od wielu lat ma ustaloną reputację kokietki. Nie koniec na tym. Już bowiem mając w ręku i pannę, i majątek, rzucił oboje, a dzisiaj co robi i gdzie jest? Powiedz pan, jeżeliś mądry. Półgłówek, skończony półgłówek, mówił Szuman, machając ręką. Czystej krwi polski romantyk, co to wiecznie szuka czegoś poza rzeczywistością. Czy doktor powtórzy to Wokulskiemu, gdy wróci? Spytał Rzecki. 100 razy mu to mówiłem, a jeżeli teraz nie powiem, to tylko dlatego, że nie wróci. Co nie ma wrócić? Szepnął Rzecki blednąc. Nie wróci, bo albo sobie gdzieś łeb rozbije, jeżeli odzyska rozsądek, albo weźmie się do jakiejś nowej utopii, choćby do wynalazków tego mitycznego Geista, który także musi być patentowanym wariatem. A doktor, nie uganiałeś się nigdy za utopiami? Tak, ale robiłem to odurzywszy się w waszej atmosferze. Opatrzyłem się jednak w porę i ta okoliczność pozwala mi stawiać jak najdokładniejsze diagnozy podobnych chorób. No, zdejmij pan szlafrok, zobaczymy, jakie skutki wywołał wieczór spędzony w wesołym towarzystwie. Zbadał Rzeckiego. Kazał mu natychmiast iść do łóżka, a na przyszłość nie robić ze swego mieszkania szynkowni. Pan to także jesteś okazem romantyka. Tyle tylko, żeś miał mniej sposobności do robienia głupstw, zakończył doktor. Po czym wyszedł, zostawiając Rzeckiego w bardzo ponurym nastroju. Już tam twoje gadanie więcej mi zaszkodzie, aniżeli piwo, pomyślał Rzecki, a po chwili dodał półgłosem. Mógłby jednakże Stach choć słówko napisać, bo licho wie, jakie domysły snują się człowiekowi po głowie. Przykuty do łóżka pan Ignacy nudził się piekielnie, więc dla zabicia czasu odczytywał po raz nie wiadomo który historię konsulatu i cesarstwa, albo rozmyślał o Wokulskim. Oba te jednak zajęcia, zamiast uspokajać, drażniły go. Historia przypominała mu cudowne dzieje jednego z największych triumfatorów, na którego dynastii Rzecki opierał wiarę w przyszłość świata, a która to dynastia w jego oczach padła pod oszczepem Zulusa. Rozmyślania zaś o Wokulskim prowadziły go do wniosku, że ukochany przyjaciel, a tak niezwykły człowiek, co najmniej znajdował się na drodze do jakiegoś moralnego bankructwa. Tyle chciał zrobić, tyle mógł zrobić i nic nie zrobił, powtarzał pan Ignacy ze smutkiem w sercu. Gdybyż choć napisał, gdzie jest i jakie ma zamiary, gdyby chociaż dał znać, że żyje. Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha. Chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia. Jak łatwo podobne życzenie może się spełnić u człowieka, który mówił tylko to, co czuł i umiał wykonywać to, co mówił. Codziennie odwiedzający go doktor Szuman wcale nie dodawał mu otuchy i już prawie znudził go powtarzaniem jednej i tej samej zwrotki. Doprawdy, że trzeba być albo kompletnym bankrutem, albo wariatem, ażeby zostawiwszy tyle pieniędzy w Warszawie, nie wydać żadnej dyspozycji, a nawet nie donieść, gdzie jest. Rzecki kłócił się z nim, ale w duszy przyznawał mu rację.